Rozmowy po zachodzie.
Szacuje się, że na świecie żyje nawet 600 milionów bezdomnych kotów. Ich największe zagęszczenie występuje w krajach o ciepłym klimacie, takich jak Turcja, Grecja, Cypr czy Włochy. A jak ta statystyka ma się do Polski, o tym dzisiaj po zachodzie będziemy rozmawiać. Audycję realizuje Jakub Mężykowski, przy mikrofonie Eliza Heidenreich, a ze mną w studiu Anna Przybyszewska, prosto z Maciubkowa.
Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Aniu, ty przyjechałaś prosto z Maciubkowa, ale musimy powiedzieć, czym Maciubkowo jest.
Maciubkowo to fundacja dla kociąt. Fundacja, która powstała ponad 5 lat temu. A tak naprawdę Maciubkowo i siedziba Maciubkowa to nic innego jak mój własny dom, który po części został przysposobiony dla kotków, które potrzebują domu, pomocy, wsparcia. Więc tak wygląda Maciubkowo. A fundacja, no to oczywiście szereg osób, dziewczyn, domów tymczasowych. Tworzymy wielki, zgrany zespół i pomagamy, mamy wspólną ideę, pomaganie kotom, kociętom.
Jak do tego doszło, że twój dom zamienił się w miejsce, przez które przewija się 250 kociąt rocznie, tak średnio?
No, więc stało się to w pandemii, rok 2020, kiedy zmrożone zostały wszystkie artystyczne działania, czyli między innymi też moja praca. I wtedy historia jest ciekawa, bo to nie było takie założenie, że od razu buduję fundację, tylko stało się tak, że gdzieś w ogłoszeniu na Facebooku znalazłam ogłoszenie właśnie, że ktoś ma do oddania 5 kociaków. I stwierdziłam, że no ja bardzo lubię koty, mam koty w domu, więc pomogę im znaleźć dom. Pojechałam po te kocięta i wiedziałam, że akurat trójka moich znajomych wtedy również poszukuje kociąt, więc 3 z tych 5 kociąt trafiły od razu do domów, a ja zostałam z dwójką maluchów, z którymi nie wiedziałam, co zrobić. Jednemu znalazłam dom gdzieś tam na portalu sąsiedzkim, a jeden kotek trafił do mojej koleżanki, która wtedy właśnie była domem tymczasowym dla innej fundacji. I wtedy w ogóle po raz pierwszy zetknęłam się z czymś takim jak dom tymczasowy, jak to, że można pomagać zwierzętom, jak to, że jest fundacja i tak dalej. I stwierdziłam, że w tej pandemii, ponieważ nie mam za bardzo co robić, będę pomagać kotom. I na początku inicjatywa była taka, że i założenie było takie, że Maciubkowo, oczywiście nazwa, ale Maciubkowo myślnik adoptuj kociaka. Więc to było takie pośrednictwo, biuro matrymonialne, jak się śmieje. Biuro matrymonialne między domem docelowym a kocięciem, które ja znajduję. Więc tak to się zaczęło. To w ogóle nie było mowy o fundacji, o tym, że składam dokumenty, o tym, że zakładam fundację, że tworzę statut. W ogóle nic. Po prostu Maciubkowo adoptuj kociaka. I tak to sobie funkcjonowało w pandemii, kiedy ja jeździłam po różnych małych wioskach. Pusto było na ulicach wtedy, wszędzie przecież pamiętamy. I te kotki trafiały do mnie, a ja za pośrednictwem Facebooka, bo założyłam już wtedy też stronę, na początku robiłam to ze swojej strony prywatnej, ale potem założyłam stronę Maciubkowo i tam się właśnie pojawiały tak zwane ogłoszenia adopcyjne, tylko i wyłącznie. Adoptuj kociaka, przybądź do Maciubkowa, przyjedź, poznaj swojego przyjaciela. I tak ci ludzie zaczęli się tutaj gromadzić wokół tego Maciubkowa. I naprawdę tych ludzi było coraz więcej, tych adopcji było bardzo dużo, mimo że one jeszcze nie były formalne, tylko były takie z serca, szukanie ludzi. I potem, minęło kilka miesięcy, ja stwierdziłam, że pomogłam kilkudziesięciu kotom. I potem właśnie stała się rzecz przełomowa, mianowicie pod koniec roku, bo zaczęłam mniej więcej w czerwcu pomagać tym kociakom, a w grudniu na mojej drodze stanęła Agnieszka, która potem stała się moją bliską koleżanką, która tak przyglądała się tym działaniom i wiedziała, że wokół tego Maciubkowa zaczyna się gromadzić coraz więcej osób, a skoro coraz więcej osób, to również pojawiały się jakieś wpłaty na kotki. I ona mówi, nie, to tak nie może wyglądać, bo tych osób jest coraz więcej i za chwileczkę stanie się to niebezpieczne, że tych ludzi jest dużo, ty pomagasz kotom, pieniądze gdzieś tutaj też są, wiadomo, że idą na koty, ale niekoniecznie formalnie tak to wygląda. Załóżmy fundację. Ja mówię, nie, po prostu nie chcę. Fundacja, statut, jakieś dokumenty, wypełnianie papierów. Mówię, to w ogóle ja chcę działać, ja nie chcę w ogóle pisać jakichś statutów i myśleć nad uchwałami. Ona mówi, ja to zrobię, ty mi tylko pomóż napisać statut. I mnie przekonała. I po prostu mnie przekonała i dlatego w kwietniu 2021, czyli prawie rok po tym działaniu, takim oddolnym, inicjatywie oddolnej, została zarejestrowana Fundacja dla Kociąt Maciubkowo, wiadomo. I już była fundacją. I wszystko się zmieniło tak naprawdę, bo już nie było Adoptuj Kociaka, tylko nagle, skoro jestem fundacją, to było takie zderzenie, bo nagle ludzie zaczęli po prostu zgłaszać się do fundacji, bo potrzebowali pomocy, ponieważ znaleźli kocięta i potrzebowali pomocy organizacji. I to było dla mnie takie totalnie po prostu odwrócenie wszystkiego. Trudne na początku.
Czyli to przeszło od ciebie, jeżdżącej pewnie z pudełkiem i szukającej tych kociaków.
Może nie szukającej, bo ogłoszeń było mnóstwo i na Facebooku, i na OLX-ie, więc bardziej w tym kierunku. Tak to wyglądało. Tak się zaczęło rzeczywiście.
A teraz jak kociaki trafiają do Maciubkowa?
No teraz trafiają zupełnie inaczej. Teraz trafiają tak, że po prostu zgłaszane są przez Messengera, telefonicznie, mailowo. Zewsząd trafiają do nas. Po prostu chyba nie ma miejsca, z którego by nie trafiły. Bo bezdomność jest wszędzie, naprawdę wszędzie. Działki, osiedla, nie wiem, małe wioski, duże miasta, piwniczki, gdzieś najczęściej u kogoś na działce. Więc ludzie dzwonią, znaleźliśmy kotkę, kotka się okociła, co mamy zrobić, czy możemy przywieźć, a znaleźliśmy kotka, a kotki gdzieś tam wypłynęły spod krzaków, bo akurat padał deszcz i co my mamy teraz zrobić, więc stąd trafiają kociaki.
Czyli macie taką gorącą linię, można powiedzieć?
Gorącą linię, no ten mój telefon jest tak dosyć mocno schowany, więc jak ktoś go bardzo poszuka, to go znajdzie. Natomiast no mamy Facebooka, mamy Messengera, mamy stronę internetową, mamy maila i tak dużo się zgłasza właśnie.
I są to osierocone kotki i też kocie rodzinki.
Tak, są to osierocone, no właściwie od oseska, czyli od kociaka, który nie ma mamy i wymaga karmienia butelką, do kocich rodzin, bo koncentrujemy się rzeczywiście wokół kotów, kociąt. Ale jeżeli jest to kocia rodzina, to przyjmujemy również kocięta z kocimi mamami, czyli dorosłe koty również. Nie przyjmujemy kotów dorosłych samych. Młode koty tak, natomiast kotów dorosłych, no, są inne organizacje, które zajmują się pomocą kotom dorosłym i wtedy odsyłamy do tych organizacji osoby, które znajdują koty właśnie już w wieku dojrzałym.
Czyli te maciubkie kociaki trafiają do was zewsząd. I co dzieje się z nimi, kiedy trafią do tego Maciubkowa?
No kiedy trafią do Maciubkowa, na początku wybieramy miejsce, do którego trafią, czyli w naszych domach tymczasowych, wśród naszych domów tymczasowych, wśród dziewczyn komunikujemy się, która może, żeby to było też bezpieczne, bo pamiętajmy, że w przypadku kociąt ta bioasekuracja jest bardzo istotna. Ona nie jest tak istotna w przypadku kotów dorosłych, ale koty maleńkie bardzo łatwo zarażają się chorobami wirusowymi, są niezwykle wrażliwe i nie jest możliwe na przykład kumulowanie nieskończonej ilości kociąt w jednym miejscu. Ze względu na to, że każdego znalezionego kotka musimy traktować jako potencjalne zagrożenie dla pozostałych. Jako przenosiciela chorób wirusowych, chorób bakteryjnych, poważnych chorób. Więc znajdując kociaka, czy w momencie, kiedy ktoś nam go zgłasza, musimy ulokować go w bezpiecznym miejscu, którym jest na przykład dom tymczasowy, który w danym momencie nie ma podopiecznych, albo ma podopiecznych, którzy już są wyszczepieni. To wtedy możemy dołączyć kocie znalezione.
To wydaje się takie bardzo skomplikowane logistycznie.
Bo jest to skomplikowane logistycznie, bo często stajemy przed takim wyborem, właściwie brakiem wyboru, że nie możemy przyjąć kocięcia czy kociąt, gdyż nie mamy gdzie ich ulokować. Po prostu, bo ulokowanie ich, upchnięcie ich właśnie w jakimś domu tymczasowym, czy u mnie w kociarni w Kicinie, to wiązałoby się z ogromnym ryzykiem dla kotów, które już są pod naszą opieką.
A ile kociaków już jest pod waszą opieką na ten moment?
Na ten moment jest około 83-5 kociąt.
To chyba jest duża liczba.
To jest bardzo duża liczba. Oczywiście ta liczba mogłaby być znacznie większa, gdyby tych domów tymczasowych było więcej, gdyby więcej osób deklarowało pomoc, przynajmniej na tym początkowym etapie, kiedy kotka znajdujemy. Bo jeżeli kotek przejdzie okres kwarantanny u osoby, która go znajdzie, takiej 14-dniowej, 21-dniowej, to potem nam jest łatwiej po takiej kwarantannie tego kotka już gdzieś ulokować u nas, nie? Gdyby więcej osób angażowało się w pomoc, takich osób zupełnie przypadkowych, czyli tych, bo czasem jest tak, że się rzeczywiście zaangażuje osoba, która znajdzie kocią rodzinę czy kotka pojedynczego, no ale jest niestety bardzo dużo osób, które nie wiem dlaczego, boją się właśnie podjąć tutaj, wyjść, nie wiem, poza strefę swojego komfortu i zaopiekować się na przykład jednym znalezionym kotkiem. To nie jest nic strasznego i myślę, że każda osoba mogłaby się zaopiekować kotkiem, naprawdę każda. Tym bardziej, że my zawsze dajemy wskazówki merytoryczne, nie zostawiamy takiej osoby bez pomocy.
A jak radzicie sobie z tym okresem, kiedy tych kotków rodzi się więcej? Chociaż tu już też trochę przed audycją rozmawiałyśmy o tym, że obecnie pogoda jest taka, że te kotki rodzą się tak naprawdę cały czas.
No tak, najwięcej kotków, ten sezon koci jest, tak trochę się przesunął w czasie, zawsze był tak od maja do października. W chwili obecnej mamy od kwietnia do października i to jest naprawdę najbardziej intensywny czas przyjmowania kociąt i rodzenia się kociąt. No nie radzimy sobie. Nie radzimy sobie. Radzimy sobie na tyle, na ile możemy sobie radzić. Natomiast no, czasami mamy naprawdę smutek taki, że no musimy odmówić pomocy i wiemy, że nie wiemy, co dalej się stanie z tymi kocientami. Oczywiście odsyłamy do gmin, do schronisk, do innych organizacji, ale wiemy, że nie jest to proste.
O tym, jak można wam pomóc sobie radzić, jeszcze będziemy rozmawiać, ale zanim. Wybrałaś utwór Ralfa Kamińskiego Kosmiczne Energie. Dlaczego?
Bo go lubię i daje energię.
Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się motyle, jednak w ciszy będą sobie latać. W ciszy gdzieś głęboko się ukryję, by nie burzyć spokojnego świata. Kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenie. Na twoją planetę daleko już leci do ciebie. ale z kimś innym będziesz. W nocy zamykam.
Ralf Kamiński i jego kosmiczne energie. I mam trochę też wrażenie, że funkcjonowanie Maciubkowa wymaga też trochę takiej kosmicznej energii.
Zdecydowanie wymaga kosmicznej energii, a nawet nadkosmicznej czasami energii, bo opieka nad kociętami jest bardzo, bardzo wymagająca. Organizacja dnia jest również bardzo wymagająca, a jak jeszcze do tego dochodzą takie aspekty jak choroby kociąt, no to już musimy tutaj wychodzić z siebie właściwie czasami.
Tak, bo powiedziałaś już, że to jest bardzo duże wyzwanie logistyczne. A jak wygląda taki standardowy dzień w Maciubkowie?
Mogę się wypowiadać, jak wygląda właśnie w Maciubkowie, czyli w Kicinie. U mnie wstaję rano. Pierwsze co, godzina tam, nie wiem, okolice godziny 6:00. Pierwsze co, to kroki kieruję do kociarni i potem do wolier, bo tam są, wszędzie się znajdują kocięta. Wiadomo, trzeba zobaczyć najpierw, czy wszyscy są w dobrej formie, bo to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy kotki są aktywne, czy kotki są, mają apetyty. Czy, przepraszam, że to powiem na antenie, czy kupy są w porządku, bo to jest naprawdę bardzo ważny aspekt akurat w naszej pracy z kociętami. A potem, no co, sprzątanie kuwet, zamiatanie, karmienie, takie doglądanie, jeżeli są jakieś kocięta, które wymagają podania leków, no to wiadomo, że też w trakcie tego poranka też trzeba to zrobić. Potem idę dalej do kolejnych wolier, dokładnie to samo, sprawdzanie żywiołowe, dobrze, wszystko dobrze, o, tutaj coś trzeba naprawić, tutaj coś zrzuciły, no więc takie porządki. To jest poranek i potem ten cykl się po prostu powtarza 4 razy dziennie, nie? Bo no mniej więcej 4 razy dziennie karmimy, doglądamy kocięta, jeżeli nie są w domu, bo jeżeli są w domu tymczasowym, no to mamy cały czas wgląd w to, co się dzieje. Natomiast tak jak ja mam kotki w kociarni, które są poza moim domem, no to takie 4 razy dziennie, około, nie wiem, 30 minut minimum trzeba sobie wygospodarować.
Powiedziałaś, doglądamy na przykład, czyli nie robisz wszystkiego sama.
Tutaj powiedziałam bardziej w aspektach tego, że dziewczyny w domach tymczasowych działają już we własnym zakresie. Już nie muszę doglądać ja na przykład ich kociąt. Ewentualnie możemy się ze sobą komunikować, jeśli jest jakaś sytuacja problematyczna, no to się dzwaniamy albo na wideo rozmowie, albo piszemy, albo przesyłamy sobie zdjęcia. To też jest na mojej głowie, żeby kontaktować się z dziewczynami z domów tymczasowych. I one też między sobą być może wymieniają jakieś informacje. No ale każda już sobie organizuje ten czas ze swoimi kociętami we własnym zakresie i tak jak psuje, nie?
Czyli każda z was pracuje osobno?
Każda z nas pracuje osobno, tak, 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 tak.
I jak to wszystko zorganizować?
No, każdy organizuje pod siebie, tak żeby każdemu było wygodnie, bo wiadomo, że jesteśmy też osobami pracującymi. Fundacja nie jest miejscem naszej pracy, tylko pracy dodatkowej, wolontariatu. Tak w moim przypadku, jak i w przypadku dziewczyn z domów tymczasowych. To jest dodatkowa, wolontariacka działalność. Po prostu wygospodarowanie czasu między swoim prywatnym życiem, między pracą, jest pomoc zwierzętom w takim naprawdę szerokim zakresie.
Tak, próbuję sobie to policzyć, łącząc z tym, co powiedziałaś, że doglądasz kotów 4 razy dziennie, że trzeba wszystko powtórzyć, zrobić jeszcze raz.
Tak, mówisz, czasami pojechać do weterynarza, a czasami do specjalisty, bo coś się dzieje, są sytuacje nieoczekiwane, w międzyczasie są adopcje, czyli osoby, które przyjeżdżają, umawiamy się oczywiście wcześniej. To wszystko naprawdę generuje ogromną ilość czasu. Ogromną.
W takim razie, czy twoja doba na pewno ma 24 godziny?
Ma 24 tak samo, ale czasem jest to tak po prostu płynie, ale czasem jest bardzo trudno. No zwłaszcza jeśli chodzi o choroby kotków, nie? Jeżeli chorują, no to jest zdecydowanie trudniej. Koty są bardzo kruchymi istotami, bardzo kocięta. I one naprawdę w przeciągu 12 godzin, czasami ze zdrowego, brykającego kotka, są w stanie zamienić się w takie siedzące, małe kurki, smutne, bez ruchu. I wtedy trzeba działać. Wtedy nie ma czasu już na to, żeby myśleć, żeby czekać do jutra, tylko działamy od razu, czyli pakujemy kotka do samochodu i jedziemy do weterynarza.
No właśnie, bo wasze działania można śledzić w mediach społecznościowych i mam trochę wrażenie, że ludzie na pewno się zachwycają tym, że te kotki są takie małe, takie urocze, takie puchate. No ale ty powiedziałaś też o tej kwestii, że one też na przykład chorują.
Tak, tak. To znaczy, zakładając stronę na Facebooku, tak sobie kiedyś postanowiłam, że tam nie będę zasmucać ludzi, widzów, obserwatorów naszymi smutnymi historiami. Te smutne historie my sobie między dziewczynami po prostu przekazujemy, mamy swoją grupę i my między sobą te smutne historie. Czasami są naprawdę bardzo, bardzo przykre. Natomiast rzeczywiście nie publikujemy takich smutnych historii na stronie. Bardzo dużo jest tego smutku w internecie, który dociera zewsząd. A ja właśnie postanowiłam, że nasze Maciubkowo będzie radosne. Będzie radosne, chociaż wiadomo, że gdzieś tam czasami zdarza się pojedynczy post dotyczący śmierci jakiegoś kocięcia, ale zazwyczaj jest to związane z tym, że na przykład dany kotek wzbudza bardzo wiele emocji u widzów najpierw i potem nagle coś się dzieje i wtedy ja czuję, że jestem to winna osobom, które nas wspierają, które kibicują akurat temu kocięciu, więc bardzo rzadko, ale czasami rzeczywiście takie posty się pojawiają, ale no można je zliczyć, myślę, że na palcach obu rąk w trakcie tych 5 lat.
Czyli radzicie sobie z tym same przez te 5 lat. Mhm. Jak ci było na początku z tym, że nie wszystkim kociakom jesteś w stanie pomóc?
To jest bardzo trudne. To jest naprawdę bardzo obciążające emocjonalnie dla nas wszystkich, opiekunów kotów, bo to jest tak, że nasza idea i nasze, no chcielibyśmy, bo wśród nas są same dziewczyny, nie ma mężczyzn w domach tymczasowych, może pora to zmienić, ale chciałybyśmy pomóc wszystkim kociakom, ale się nie udaje, po prostu się nie udaje. Wiedza, mimo że jest bardzo szeroka i wiadomo, ta wiedza weterynaryjna jest coraz bardziej rozwinięta i coraz więcej wiemy. I mamy teraz czata GPT, który nam podpowiada w pewnych aspektach i mamy dostęp do informacji. To i tak jak powiedziałam, kruchość kocięcia jest, no naprawdę to są porcelanowe stworki. To są zwierzątka, którym nie trzeba wiele, żeby przeszły przez tęczowy most. I tak się u nas też dzieje, nie? Od najmniejszych kociąt do takich, które już są pod naszą opieką jakiś dłuższy czas i też czasami umierają.
Tych kociąt też jest bardzo dużo, jak powiedziałaś. No ale jednak one wszystkie mają swoje imiona. Z nimi wszystkimi macie jakąś relację.
Tak, 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 tak. Wszystkie one są oswojone, wszystkie one są nazwane. Czasami robimy właśnie na Facebooku, jak to się mówi?
Konkurs.
Konkurs na imiona dla miotów, bo staramy się tematycznie. Dlatego tematycznie, żeby potem nam było łatwiej też zapamiętać, które kotki należały do jakiego miotu. Więc są mioty tematyczne. W tym roku mamy miot radiowy, miot herbaciany, miot majówkowy, miot paliwowy, były zimorodki, no i najróżniejsze. I ludzie rzeczywiście potem mnie tak to śmieszy, jak przyjeżdżają osoby, które już adoptują kocię, i przyjeżdżają do nas i mówią, o, to są te herbatkowe, albo o, to pamiętam, to są zimorodki. No i w tym roku mieliśmy też wielki sukces, bo nasze kocięta wzięły udział w takiej ogromnej kampanii reklamowej, lifestyle'owej i też wzięły udział, były na billboardach w ogóle, wisiały. Aczkolwiek bardzo żałuję, że nie zostało tam umieszczone, że Fundacja dla Kociąt Maciubkowo, tylko zostały imiona kociąt, ale tak, były na billboardach w Poznaniu i w ogóle w całej Polsce.
Czyli kocięta patrzyły z góry na przechodniów.
Tak.
Taka nietypowa zmiana perspektywy.
Dokładnie. No właśnie, były ogromne. Myślę, że dobrze im się tam patrzyło na tych ludzi.
Ja muszę powiedzieć, że moim osobistym faworytem jest kabaczek.
O, kabaczek. Kabaczek szuka domu w ogóle. Kabaczek jest akurat moim podopiecznym. W moim domu przebywa. Kabaczek jest trójnóżkiem. Nie wiadomo dlaczego, bo zawsze czasem mi się ludzie pytają, a dlaczego ten kotek, nie wiem, nie ma oczka, co się stało, a dlaczego. Nie wiemy, no po prostu do nas trafiają już takie kocięta z różnymi dysfunkcjami. Kabaczek nie ma nóżki tylnej. Utko ma, nie ma tej dolnej części nóżki. Radzi sobie świetnie. Jest teraz najnowszy filmik na Facebooku, a jeszcze dzisiaj ponagrywałam taki fajny filmik, żeby właśnie zobaczyć, jak on się bawi. On sobie, znaczy koty w ogóle nie wiedzą, że są z niepełnosprawnością. To my ludzie je oceniamy i nadajemy im, prawda, tą nazwę, że jest kotek niepełnosprawny, czy tam z niepełnosprawnością, że jest z dysfunkcją. One w ogóle nie wiedzą, że one są z dysfunkcją. On tak samo się bawi, tak samo się przytula, tak samo się raduje, tak samo je, tak samo bryka, jak każdy inny kotek. Czy on nie ma nóżki, czy nie ma oczka, czy nie widzi, czy nie słyszy, bo każde już kotki u nas były. To są cały czas takie same fajne kociaki.
A masz swojego faworyta lub faworytkę, czy starasz się nie przywiązywać aż tak do kociaków?
No właśnie. Siłą rzeczy faworyci się pojawiają. To zawsze tak jest, że jakiś kotek, nawet niekoniecznie najpiękniejszy, ale jakiś kotek ujmie. Po prostu to tak się dzieje. I nawet bym nie, chociaż może bym nie chciała, bo to przywiązanie zawsze generuje potem większy smutek przy rozstaniu, bo tak jest, bo każde rozstanie w tym sensie, nie mówię o przejściu przez tęczowy most, ale właśnie o rozstaniu w sensie adopcyjnym, czyli pozytywnym rozstaniu. Ale jak mamy takie kotki, z którymi się wiążemy, bo na przykład je odkarmiamy od samego początku i one są takie wylelane, wynoszone w chustach, w ogóle przytulane, no to potem jest trudne takie rozstanie. Mimo, że to jest na przykład, nie wiem, tylko 2 miesiące, czyli tak naprawdę początek życia kotka, jak on idzie do adopcji, ale to jest smutne potem bardzo.
A pojawiają się jeszcze takie myśli, że a może jednak on ze mną już zostanie?
Nie, u mnie już nie. Nie, u mnie już nie. Myślę, że u dziewczyn z domów tymczasowych już też nie. My naprawdę mamy tak przekocone domy. My mamy wszyscy po kilka. W ogóle dziewczyny i ja jesteśmy kociarzami, w ogóle zwierzolubami. Więc w naszych domach są koty, są psy. Niektórzy mają jeszcze inne zwierzęta. Po prostu domy pełne zwierząt, naprawdę, więc nie, u mnie już absolutnie tutaj zaklinam się, że ten kot się już dodatkowo nie pojawi, choćby, mówię, choćby był ze złota, nie. Mam wystarczającą ilość kotów, a u dziewczyn chyba też nie, chociaż czasami zachwycają rzeczywiście, jak się pojawiają, no jesteśmy wzrokowcami i czasem się pojawi po prostu jakiś taki cudowny kot, nie wiem, długowłosy, jakiś unikatowy, prawda, albo jakiś ujmujący i gdzieś tam jakaś się zapala taka, dobra, może nie. Jednak nie, już limit jest wyczerpany, absolutnie.
Czyli nawet jak ten kot jest ze złota?
Nawet jak ten kot jest ze złota, to absolutnie nie.
A jak jest domownikom z tymi przekoconymi domami, jak powiedziałaś?
Oj, no różnie. różnie jest z tymi sytuacjami. Bo wiadomo, im więcej kotów w domu, tym więcej kocich niespodzianek w domu. Czyli plam, czyli gdzieś tam ktoś się załatwi, nie w tym miejscu, w którym powinien. No, więc czasami bywa trudno, naprawdę, ale no tutaj dziękuję moim domownikom, chciałam bardzo podziękować za to, że są tacy wyrozumiali i Robertowi, i Tymkowi, bardzo.
Pozdrawiamy zatem wszystkich domowników.
Pozdrawiamy wszystkich domowników.
I teraz specjalnie dla nich Memory z musicalu Koty.
Tak, bo nie mogło zabraknąć musicalu Koty, a to jest najsłynniejszy utwór z tego musicalu, więc dlatego właśnie ten wybór.
Midnight, not a sound from the begins to mourn. Memory all alone in the moonlight. I can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatal.
To był musical Koty, bo dzisiaj o kotach po zachodzie w Radiu Poznań rozmawiamy. Punktem wyjścia jest działające w Kicinie Maciubkowo. Macie bardzo dużą społeczność na Facebooku, to już sobie powiedziałyśmy. I mnie zatrzymał w szczególności jeden taki komentarz. Pozdrawiamy panią, jeśli nas słucha dzisiaj. Przerażający jest ten wysyp bezdomnych kociaków, niby wszędzie głośno o kastracji i sterylizacji, a jednak.
No tak, jest przerażający. Rzeczywiście ten wysyp bezdomnych kociąt. Tak, ja się cały czas zastanawiam, czy one tak do końca są bezdomne, bo w większości przypadków trafiają do nas koty domowe. Po prostu koty, które musiały mieć kontakt z człowiekiem. Jeśli kot byłby bezdomny, to byłby zdziczały i nie miał kontaktu. To bardzo łatwo rozpoznać takiego kota, który czmycha, który stroni od człowieka. To są te tak zwane koty wolnożyjące. Natomiast koty, które lgną do człowieka, które garną się, które ocierają się i które patrzą błagalnym wzrokiem, to nie są koty bezdomne. To są po prostu koty, które miały dom i zostały wyrzucone. No, czyli są bezdomne, ale no w tym sensie, że już miały kiedyś ten dom. Ludzie nie dbają o swoje zwierzęta, absolutnie. Tutaj oczywiście generalizuję teraz, ale na podstawie tych kotów, które do nas trafiają, ludzie nie dbają o swoje zwierzęta. Często jest tak, że zgłaszają do nas koty prawdopodobnie swoje, które się rozmnożyły i oni się już nie chcą nimi opiekować i wtedy mówią, że znaleźliśmy, że gdzieś u sąsiadów była, jest kotka, weźcie, zabierzcie. A największy problem według mnie stanowią takie portale sprzedażowe typu OLX, gdzie tak naprawdę każda osoba bez żadnej weryfikacji, absolutnie żadnej, może zabrać kotka. Czyli jest oddam kotki za darmo. I wtedy te kotki trafiają w tak zwane dobre ręce. I te dobre ręce może i są dobre w 10%, a w 20%, w 30%, nie wiem. Natomiast pozostały procent tych dobrych rąk to są ludzie, którzy po jakimś czasie pozbywają się tych kotów. A nikt nie weryfikuje tego, czy ten kot nadal jest u tych ludzi, u tych dobrych rąk, czy już jest nie wiadomo gdzie. Na dworze biega samopas, nie, oczywiście nie kastrowany, rozmnaża się, rodzi maluchy, trafia do fundacji, jeżeli ma szczęście, bo jeżeli nie ma szczęścia, to kocięta umierają gdzieś w polu, kot się błąka, choruje, umiera i prowadzi w życie, albo właśnie umiera, albo prowadzi życie chorego, bezdomnego, porzuconego zwierzęcia.
To się wydaje strasznie abstrakcyjne pod takim kątem, że dopiero co rozmawiałyśmy o tym przywiązaniu do tych zwierząt, no że nie tak. Trzeba z nimi długo obcować, żeby się przywiązać.
Tak, ale no mówię, my troszkę żyjemy w bańce, nawet nasza społeczność, czyli osoby, które obserwują maciubkowo już prawie 50 tysięcy osób, nasi znajomi, przyjaciele, to są, my jesteśmy, ja czasami mówię, jesteśmy w takiej kociej bańce trochę i żyjemy, ponieważ my lubimy zwierzęta, my szanujemy zwierzęta, my kochamy zwierzęta i opiekujemy się nimi, myślimy, że tak wygląda świat, ale wystarczy wyjść poza naszą bańkę i stanąć z boku i popatrzeć, jak ludzie traktują zwierzęta. Wystarczy pojechać na wieś, wystarczy porozmawiać z jednym, drugim, piątym sąsiadem, czy lubi koty. Okazuje się, że nie. No tak, ale to jest bardzo, bardzo trudny, długi wątek. Natomiast ja tutaj z tego miejsca chciałabym zapostulować do wszystkich osób, które posiadają koty, żeby przede wszystkim wykastrowali, wysterylizowali swoje koty. I kocury, i kotki. Bo kotów nigdy nie zabraknie. Ludzie czasami mówią, zarzucają nam, mówią nam, że co wy chcecie, wszystkie koty wykastrować, to zaraz kotów zabraknie. Nie ma takiej możliwości. Po prostu nie ma takiej możliwości. To nie jest gatunek, który wyginie. Więc naprawdę bardzo nam daleko do tego. A schroniska pękają w szwach, fundacje pękają w szwach, i tak nadal jest mnóstwo kotów, które potrzebują pomocy. Nie jesteśmy w stanie zapewnić domów wszystkim kotom, które są, prawda? Nie ma takiej możliwości.
Tutaj możemy zrobić takie, myślę, małe wtrącenie, że koty i słuczki w Poznaniu można wykastrować lub wysterylizować za darmo.
Tak.
Pod hasłem Kochaj, nie rozmnażaj i szczegóły są na stronie miasta poznań.pl.
Tak, tak. Miasto również kastruje, miasto również chipuje, bo to jest kolejny aspekt bardzo ważny. Teraz niedługo pojawi się nowy program Kropik, który będzie obowiązkowe chipowanie wszystkich zwierząt. I warto już swoje zwierzę zaczipować również. Miasto też ma to w swoim programie. Oczywiście chipując zwierzę musimy pamiętać o tym, żeby zarejestrować chipa, bo parokrotnie zdarzyło nam się znaleźć zwierzę zagubione z chipem niezarejestrowanym. Nie dotrzemy do właściciela, ale jeżeli znajdujemy zwierzę z chipem zarejestrowanym, z danymi osoby, która jest opiekunem tego zwierzęcia, to takie zwierzę może szczęśliwie wrócić do domu. Więc kastrujmy i chipujmy naszych podopiecznych.
Oprócz tego, że zwierzaki bezpiecznie wracają do domu, też już trochę rozmawiamy o tym, że pomagacie znaleźć te domy dla zwierzaków. I powiedziałaś już co nieco o Elixie i tego typu platformach.
Że jak, nie, jak, absolutnie tak. Nie. Ja jestem przeciwniczką.
A jak wygląda procedura adopcyjna w Maciubkowie?
No właśnie, ludzie się boją procedur adopcyjnych, a ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś naprawdę kocha zwierzę i chce mieć to zwierzę i chce mu dać dobry dom, to dla niego procedura nie jest straszna, żadna procedura nie jest straszna. Nasza procedura to wypełnienie ankiety adopcyjnej, ona jest dostępna na stronie maciubkowo.pl i zazwyczaj też pod każdym postem, który pojawia się na Facebooku. W tej ankiecie adopcyjnej, no wiadomo, trzeba podać swoje podstawowe dane, zadeklarować, że kot będzie kotem niewychodzącym, bo takie adopcje preferujemy. Kot niewychodzący to znaczy kot, który jest pod opieką opiekuna zawsze. Może oczywiście wychodzić na, nie wiem, ogród w szelkach czy na zabezpieczoną wolierę, ale koty niewychodzące to takie, które nie biegają samopas po mieście, po działce, po ogrodach, w ogóle nie biegają samopas, bo to się kończy prędzej czy później, mimo że wiele osób stara się mnie przekonać, że koty zawsze wracają, zawsze jeden raz nie wrócą. I to się niestety jest zbyt dużo kotów, które służby zbierają z dróg właśnie kotów, które były kotami wychodzącymi i giną. Więc to jest niebezpieczne. Jeśli chodzi o procedury adopcyjne, no to tak, to czyli do mnie wychodzące. Oczywiście podpisujemy umowę. W tej ankiecie jest również słowo o tym, że podpisujemy umowę adopcyjną. W umowie adopcyjnej jest też deklaracja i zobowiązanie osoby adoptującej do kastracji. My wyznaczamy taki termin. Osoba zostaje wprowadzona do naszego rejestru osób adoptujących i potem wolontariusz w tym terminie przedstawionym w umowie adopcyjnej kontaktuje się, czy kot został już poddany zabiegowi sterylizacji i kastracji. Bardzo prosimy o przesłanie dokumentu i my wiemy, że nasze koty już nigdy nie będą miały kotów. I to jest dla nas bardzo ważne, nie? Że jakby kończymy na tej liczbie wyadoptowanych 230 i będzie tych kotów nadal 230, a nie 500, czy 700, czy 1000.
Ja sobie do tej ankiety też zajrzałam i to, co mnie tak uderzyło, to taka ogromna transparentność, bo jedno z pierwszych pytań to pytanie o obawy związane z adopcją.
No tak.
I tam jest też jak kawa na ławę wyłożone, że kot może się na przykład załatwiać poza kuwetą, może coś podrapać.
Tak. Ja zawsze weryfikuję potem te ankiety, rozmawiając z ludźmi. To jest takie konieczność, bo tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, między mną, czyli osobą, która adoptuje koty, a adoptującą osobą musi być taka nić porozumienia i tak zwana chemia między nami, żebym ja chciała powierzyć podopiecznego osobie, która się deklaruje, że stworzy mu dobry dom. Takich ludzi jest mnóstwo, okazuje się, bo naprawdę wspaniali ludzie składają ankiety i wspaniali ludzie, dla których nic nie jest przeszkodą, adoptują od nas kocięta. I tych adopcji jest dużo rocznie, 210, 230, no różnie, no ale tam około 200 powiedzmy, ponad 200, to jest bardzo dużo. I no staramy się utrzymywać z tymi osobami jakieś kontakty. Jeśli nie ja, no to dziewczyny, które akurat miały pod opieką kocięta u siebie w domu, utrzymują kontakt potem z osobą adoptującą. My dostajemy zdjęcia potem, jak te koty rosną. Czasami się odzywają ludzie po paru latach w ogóle, że o, pozdrawiamy maciupkowo. I na przykład myślą o kolejnej adopcji. To jest najwspanialsze, że osoby wracają w ogóle. Wracają, przysyłają swoje rodziny i tak się powiększa ta nasza jedna wielka maciupkowa rodzina.
Powiedziałaś też o tej chemii i mnie tu zastanawia jeszcze jedna rzecz. Jak to jest? Bo różne rzeczy można usłyszeć. Kot wybiera człowieka, czy człowiek kota?
Oj, no jest część osób, które rzeczywiście przychodzą, siadają i czekają, aż kot je wybierze. Ale jednak chyba lwia część to osoby, które, tak jak powiedziałam na początku, jesteśmy wzrokowcami i tutaj w kontekście tego, czy ja bym sobie mogła wybrać każdego od najpiękniejszego kota, ale jak już powiedziałam, deklaruję, że nie wybiorę, ale bardzo dużo osób jednak wybiera, patrząc na kotka, na kolor futerka, na długość futerka, na wiele aspektów jest jednak najwięcej. No tak jest. No, z drugiej strony nie ma się co dziwić. No, wszyscy lubimy otaczać się pięknem i jeżeli pojawia się unikatowy kot o unikatowym umaszczeniu, o, nie wiem, błękitnych oczach, o długim futrze jedwabistym, no to jest taka naturalna ludzka cecha. Ojejku, chcę tego kota, bo ja wtedy mam trudniej trochę, bo na takiego kota spływa wtedy 5 razy więcej ankiet adopcyjnych i wtedy ja mam trudniej, bo muszę weryfikować mocno takie osoby już, bo wśród tych osób wtedy też się znajdą takie, które po prostu chcą tego kota tylko dlatego, że ma długie futerko.
A jak wtedy wygląda ten proces selekcji, kiedy tych zgłoszeń jest tak dużo?
No, to są rzadkie przypadki. To są rzadkie przypadki, że rzeczywiście jest ich tak dużo, ale wtedy są rozmowy z kilkoma osobami, I no zawsze sobie jakiś tam aspekt muszę, załóżmy, nie wiem, odpadają od razu osoby, które z jakiegoś tam powodu, nie wiem, no, zawężam ten krąg. Potem odbywam kilka rozmów, no i ostatecznie właśnie na podstawie rozmowy, na podstawie wymiany, na podstawie no, takiego wspólnego rozmawiania, wymiany myśli, no podejmuję tą decyzję ostatecznie. Czasami może, znaczy czasem żałuję, że danego kota nie mogę spączkować, bo jest na przykład, nie wiem, 5 rodzin, które są świetne. Wtedy też staram się przekonać osoby, żeby jednak może zawiesiły oko na innym naszym podopiecznym, bo w ten sposób nie tylko jeden może znaleźć dom, ale może akurat się zdarzy tak, że rzeczywiście tak zrobią. I tak się czasami zdarza, nie? Że jednak z tą odwracają wzrok od tego najpiękniejszego i decydują się na wybór mniej pięknego, ale no też pięknego. Wszystkie są piękne.
A masz jakąś ulubioną historię adopcyjną?
Ojejku, teraz nie wiem, czy mam ulubioną historię adopcyjną. No, zawsze mnie fascynują te adopcje z bardzo, bardzo daleka, że ludzie jadą. No to jest to, co wcześniej ci powiedziałam, czyli ta adopcja zagraniczna, gdzieś tam z dalekiej Wielkiej Brytanii, samolotem, samochodem, poprzez daleko, daleko, po prostu ktoś jedzie po kotka właśnie tego, do Kicina. To są fascynujące dla mnie historie. I potem ten kontakt z tymi osobami i to szczęście, że mógł właśnie tego kotka odebrać. Nie wiem, no mam wiele kotów, naprawdę to jest ogromna ilość kotów, które darzyłam wielką sympatią i nadal mam wielką sympatię do osób, które je adoptowały. Nie wiem, czy mam jakąś taką jedyną. Myślę, że to musiałoby być więcej. Mam jedną taką swoją, bliską mi sercu adopcję, która skończyła się niestety nieszczęśliwie, ale to była też z tego samego początku Maciupkowa, kiedy jeden z kotków, to była skrzateczka. Bardzo dużo osób też ją lubiło i kibicowało jej. To była kotka z karłowatością przysadkową, czyli krótko mówiąc kotek liliputek. Zdarzają się takie kotki, rodzą się wśród normalnych miotów. Czasem rodzi się kotek liliputek. Skrzateczka była liliputką i ona była tak maleńka, że jak miała 2 miesiące, to siedziała na dłoni, taki chomiczek taki mały. I ona potem miała być naszym kotkiem. Miała zostać właśnie, bo to był początek, jeszcze wtedy nie miałam tylu kotów co teraz. No ale niestety ona była tak mała, że nie dała rady, nie? I tak się skończyła ta nasza historia. Ale ona została tak w sercu naprawdę, myślę, że moim i wielu też osób, które tą historię Maciupkowa śledzą i które kibicują i wspierają nas.
To taka historia z przeszłości, a jako, że czas biegnie nieubłaganie,
tak,
to czas zapytać o historię przyszłości. Co przed Maciupkowem?
No dużo, są różne plany. Teraz rozbudowujemy, w przyszłym roku chcemy rozbudować te zewnętrzne wolierki, właśnie te Maciupkowo pod chmurką dla kocich rodzin, to w Kicinie. A moim takim planem i marzeniem jest stworzenie, czyli trochę powrót do tego, co było na początku, czyli stworzenie centrum adopcyjnego. Tak jak było na początku, było Adoptuj Kociaka Maciupkowo, tak teraz ma być centrum adopcyjne, ale to już jako budynek. Czyli tam będą koty chwilowo, nie schronisko, absolutnie nie schronisko, jestem przeciwnikiem schronisk. Centrum adopcyjne, w którym kotki będą chwilę dorosłe i średniaki, będą po prostu czekały na swoich ludzi, ale przez chwilę tylko.
W takim razie
to jest, no.
Trzymamy za to kciuki.
Dziękuję. Dziękuję.
Moją gościnią była Anna Przybyszewska, prezeska Fundacji dla Kociąt Maciupkowo.
Dziękuję bardzo.
Polecamy uwadze i stronę internetową, i Facebooka, i chyba TikToka też macie.
TikToka też mamy, tak.
Także tam kotki można zobaczyć. Audycję realizował Jakub Mężykowski. Za mikrofonem była Eliza Heidenreich i w imieniu Rafała Regulskiego zapraszam także na rozmowy po zachodzie w poniedziałek po 21:00, a tymczasem miłego wieczoru z Radiem Poznań.
Rozmowy po zachodzie.